czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Niewinni Czarodzieje, odcinek 52. Witam Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Malatyńska, Radio Kraków Kultura. I proszę Państwa, w studio radiowym jest ze mną niezwykły gość, bo dzisiaj w roli czarodzieja Adam Balas, dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Bardzo Ci dziękuję, Adamie, że przyjąłeś zaproszenie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Wiem, że stroiliśmy własne kalendarze od dawna, ale było to niemożliwe. Ale lato sprzyja temu, że można się spotykać. Menadżer kultury, to brzmi bardzo poważnie. Właściwie wszedłeś na tą drogę menadżera kultury już przy Sinfoniecie Krakowi, kiedy najpierw zacząłeś grę na skrzypcach w tej orkiestrze, która funkcjonuje do dziś i do dziś nas zachwyca. Ale powiedz, grasz jeszcze w ogóle na skrzypcach?
Niestety nie. Niestety nie. Nie ma na to czasu. Oczywiście czasami dla żartu zdarzają się takie momenty, kiedy instrument na moment wezmę do ręki. Natomiast nie rozstałem się z instrumentem. To była taka decyzja przemyślana wiele lat temu. Choć nie brakuje mi muzyki. To znaczy jestem tak blisko wydarzeń koncertowych niestety kilkudziesięciu tak, już lat, tak. Że muzyki oczywiście mi nie brakuje. Dużo muzyki słucham na żywo, podczas koncertów, podczas nagrań realizowanych w instytucjach moich, wszystkich poprzednich również, więc nie. Aktywnie nie gram, ale będąc muzykiem z wykształcenia...
No właśnie, bo to jest ciekawe, wiesz, bo ja tak policzmy. 8 lat podstawówki muzycznej, 4 lata liceum czy średniej szkoły muzycznej, no to już jest razem 12 lat plus...
Plus studia, to
plus
jest zawsze
studia,
tak. Muzycy,
17 lat pracy.
Muzycy w Polsce tak pracują, rzeczywiście tak kształcą się. To jest 17 lat edukacji muzycznej. Czasami krócej w przypadku innych instrumentów, ale te główne, można powiedzieć, instrumenty, skrzypce, wiolonczela, fortepian. Czasami muzycydenci troszkę później zaczynają swoją edukację albo zmieniają instrument właśnie i ten instrument dopiero się okazuje po jakimś czasie. Oczywiście wokaliści to jest jeszcze inna sytuacja. Tak, 17 lat nauki
no
na
i
instrumencie.
Właśnie,
tak, ale to nie było tak do końca. Miałem to szczęście i wspólnie z grupą koleżanek i kolegów, przyjaciół stworzyliśmy jeszcze jako studenci orkiestrę kameralną i to był pierwszy rok studiów w Akademii Muzycznej Krakowskiej. I mieliśmy wielkie szczęście, ale też wielką pasję, energię i tak naprawdę wypracowaliśmy sobie naszą własną orkiestrę, która dzięki oczywiście wsparciu miasta, dzięki wsparciu państwa pendereckich powstała. Staliśmy się miejską orkiestrą, więc tak naprawdę jako studenci uzyskaliśmy swoją pierwszą pracę i to w zawodzie, który wybraliśmy wiele lat wcześniej, więc...
To jest duże osiągnięcie.
Wielkie szczęście. Wydaje się, że taki też dowód wielkiej pasji i chyba takiego miejsca i czasu, kiedy spotkało się w jednym miejscu sporo osób, które miało wielkie ambicje, spore umiejętności. Należy pamiętać o Robercie Kabarze, który przejął artystyczną pieczę nad zespołem i dzięki niemu, właśnie dzięki wsparciu, o którym wcześniej wspomniałem, rzeczywiście powstała znakomita orkiestra kameralna, która miała sporo sukcesów na swoim koncie, a przede wszystkim wspaniałych koncertów, dzięki którym budowała sobie znakomitą publiczność.
No to ja ci powiem z drugiej strony, bo ty byłeś na estradzie, a ja wtedy was słuchałam po raz pierwszy, kiedy byliście właśnie tą orkiestrą kameralną, studencką. Jeszcze nikt nie sądził, że będzie to Sinfonietta Krakowia, nikt nie sądził, że będzie to orkiestra miejska. Po prostu graliście, bo mieliście pasję grania. I ja pamiętam do dziś ten moment, od tego pierwszego koncertu, że pomyślałam sobie, że tak się w Polsce w ogóle nie gra, jak wyście grali. Że w tej grze jest tyle pasji, tyle energii, tyle, tyle takich emocji niezwykłych, że ta muzyka po prostu tak wciąga, że nie można pozostać obojętnym. No to wiele, wiele lat temu, jak się słuchało nagrań archiwalnych Maksymiuka z Polskiej Orkiestry Kameralnej, to była właśnie ta energia. I tutaj się pojawiło właśnie to samo.
Ale proszę sobie wyobrazić, wspomniała pani Jerzego Maksymiuka i rzeczywiście to jest tak, że Jerzy Maksymiuk dzwoni czasami do mnie i proszę sobie wyobrazić, że wspomina właśnie czasy tej młodej orkiestry i mówi: panie Adamie, graliście wspaniale, graliście prawie tak jak Polska Orkiestra Kameralna, a może nawet tak samo dobrze. On wspomina te czasy, bo też poznał wtedy orkiestrę w tych pierwszych latach naszej działalności, miał okazję dyrygować nami, też odczuwał wielką pasję, zaangażowanie, spore umiejętności też, no i taką naszą pracę, którą wkładaliśmy z pełnym przekonaniem, z pełnym sercem. Także do dzisiaj od Jerzego Maksymiuka otrzymuje od czasu do czasu słowo, telefony, ale wszystkim wraca do koncertów, czy do nagrań, które razem realizowaliśmy, wraca do tego czasu i mówi, że to był zespół wspaniały, który osiągnął bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o te kwestie artystyczne. Także
Czyli dobrze odczytałam tą energię. Cieszę się, że dobrze porównałam, bo dla mnie było to właśnie bardzo, bardzo podobne. Podobne w tym ładunku emocjonalnym. I podczas gdy inne zespoły grały bez takiego zaangażowania, powiedzmy tak ogólnie, i nie były same przekonane do tego, co wykonują, to ta orkiestra była przekonana. Poza tym te programy, które były właśnie proponowane przez ten zespół, wasz zespół, to były bardzo ciekawe, bo to był głównie XX wiek. Do tego też inni podchodzili tak trochę niepewnie, po omacku, raczej wszyscy kręcili się wokół tych największych hitów. No ale dobrze, ja tylko jestem winna tutaj słuchaczom wyjaśnienie. Adam czasem mówi do mnie: proszę pani, to może dlatego, że byliśmy długo na pan, pani, ale tak naprawdę jesteśmy już na ty, bo jesteśmy w tym samym środowisku od tylu, tylu lat, że właściwie trudno powiedzieć. Pamiętamy się od naszych debiutów.
To prawda, to mikrofon spowodował rzeczywiście, że oczywiście w ten sposób, ale oczywiście bądźmy na ty, to wspaniale i znamy się rzeczywiście od wielu, wielu lat.
Wielu lat, no właśnie.
I w tej muzyce, w koncertach, w wydarzeniach naprawdę widywaliśmy się setki, jak
tak,
nie więcej
oczywiście.
Razy na przestrzeni ostatnich lat.
Oczywiście, także. Że tak, i właśnie tym bardziej się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do tego programu, dlatego, że kto jak to, ale ty naprawdę o muzyce wiesz bardzo, bardzo dużo. Zaczęliśmy od skrzypiec, dlatego, że myślę, że menadżer kultury, który jest muzykiem, to jest specyficzny rodzaj menadżera, ponieważ zna wszelkiego rodzaju problemy, z którymi musi się zmierzyć muzyk, orkiestra, sekcja dana w orkiestrze. No są pewne rzeczy, które znasz od podszewki, bo sam przerabiałeś kilka lat za pulpitem skrzypcowym. Przesiedziałeś, zanim zdecydowałeś się właśnie na to menadżerowanie. Ale powiedz mi jedną taką rzecz. I ta świadoma decyzja, która przyszła do ciebie, jak to się w ogóle zaczęło? Kiedy ty znalazłeś ten w sobie talent? Bo nie wiem, czy wiesz, ale ja ci tu powiem, że jesteś uważany za jednego z najbardziej utalentowanych polskich menadżerów muzycznych. To zresztą świadczy o tym no, też twoja kariera, prawda? Centrum Lusławickie, które prowadziłeś tyle lat. Teraz na pierwsza orkiestra w Polsce, NOSPR. No więc to pokazuje zaufanie, że zostałeś wybrany właśnie do kierowania takim zespołem z takimi tradycjami. No to pokazuje jednak, jaka jest też twoja pozycja w ogóle w Polsce. Kształciłeś się też na świecie, prawda? Byłeś w Waszyngtonie, w Kennedy Center i tam współpracowałeś z National Symphony Orchestra. No więc wiesz po prostu bardzo dużo o tym menadżerowaniu. No ale jak zaczynałeś, skąd się znalazł taki w ogóle pomysł i to, że odkryłeś w sobie to zainteresowanie i ten talent?
Ale odpowiedź jest bardzo prosta. Bardzo prosta i rzeczywiście związana z powstaniem Sinfoniety, czy wcześniej Kameralistów Krakowskich. To była grupa muzyków, grupa kolegów, która po prostu sama się organizowała. Czyli my musieliśmy sobie zorganizować koncert, zorganizować promocję tego koncertu, zorganizować to wszystko, co jest jest niezbędne. No i rzeczywiście przy tych działaniach okazywało się, że brałem często na swoje barki właśnie tę odpowiedzialność i chciałem to realizować jakoś tak przy okazji. Także zupełnie naturalnie zadziało się w taki sposób, że no byłem obecny przy tych kwestiach organizacyjnych, koncertowych od samego początku. No więc w pewnym momencie, jak zarysowała się taka ewidentna potrzeba dla zespołu, zespół już był zespołem miejskim, orkiestra profesjonalna, więc zaistniała potrzeba takiej osoby, która by spinała wszystkie te rzeczy organizacyjne, menedżerskie, która by planowała przyszłość orkiestry, która by budowała wspólnie z szefem artystycznym tą sferę organizacyjną, więc miasto Kraków zorganizowało konkurs, no i ja postanowiłem w tym konkursie wystartować i zostałem przyjęty, zaakceptowany.
Ale wiem, że już wcześniej jak gdyby tak nieoficjalnie pełniłeś tą funkcję. No bo jeżeli były jakieś programy czy jakieś rzeczy, to pamiętam, że to od ciebie dostawałam jakieś maile, informacje, gdzie koncerty, jakie, w jaki sposób. Czyli już zaczynałeś jak gdyby tak mówić o tej orkiestrze, próbować wyjść z tą orkiestrą nawet właśnie do dziennikarzy także. Podejrzewam, że w inną stronę też, do urzędników i tak dalej.
Prawda? Dokładnie tak było. Dokładnie tak było i rzeczywiście to był taki też sygnał dla mnie osobisty, że może warto byłoby iść w tym kierunku. To znaczy bardzo intensywnie graliśmy, no, ukończyłem studia wspólnie, już mając tę orkiestrę profesjonalną z grupą kolegów, ukończyliśmy studia i myślałem po prostu o przyszłości. Nie byłem pewien, czy to jest dobry ruch, czy to jest zły ruch, więc miałem te skrzypce zawsze w zanadrzu. Poza tym byłem jeszcze w uczelni, zostałem w Akademii Muzycznej, byłem asystentem przez kilka lat.
No więc, prawie 10.
Tak. Tak, dokładnie, to dość długi czas, więc miałem kontakt oczywiście z młodymi muzykami, miałem instrument ze sobą i pracowałem, byłem pracownikiem, więc byłem bardzo blisko muzyki, natomiast podjąłem taką próbę, a ponieważ ta próba może nie kończyła się jakimś spektakularnym sukcesem, ale przede wszystkim coraz więcej potrzeb mieliśmy jako orkiestra, więc to menedżerowanie zajmowało mi coraz więcej czasu. No i okazało się, że biorąc bardzo poważnie te obowiązki na siebie, no nie bardzo jest czas na to, żeby właśnie grać. Nie
I
bardzo,
ćwiczyć, prawda?
I ćwiczyć, a to jest jakby podstawowa sytuacja. W pewnym momencie okazało się, że tych przedsięwzięć, koncertów, nagrań, projektów, które realizujemy, jest na tyle dużo, że nie miałem kłopot, żeby pogodzić to z pracą w uczelni. Także też podjąłem taką decyzję o rezygnacji z tej pracy na pewnym etapie. No i dedykowałem się, swoją osobę dedykowałem do pracy wyłącznie właśnie tej menedżerskiej z orkiestrą. I chyba tego nie żałuję. To znaczy to była dobra decyzja. Mogłem skoncentrować się na orkiestrze i te lata dla Sinfonietty wtedy, lata do 2010-2011 roku, to były cudowny czas dla orkiestry. Znakomici dyrygenci, soliści, mnóstwo przedsięwzięć i w Polsce, i poza granicami. Oczywiście też stały kontakt z Krzysztofem Pendereckim, który wielokrotnie prowadził orkiestrę przy okazji koncertów i tu w kraju, i oczywiście poza granicami. Zresztą to on powodował też, że orkiestra jeździła, brała udział w festiwalach. Także rzeczywiście nie żałuję. Był taki moment, kiedy wziąłem skrzypce do rąk po dłuższej przerwie. To był moment Polskiej Orkiestry Festiwalowej Krystiana Zimmermana. Boże, 26 lat temu.
Tak, bo to był
27.
99,
prawda? 99 rok, tak. Mhm. To był jubileusz Chopinowski, więc Krystian Zimmerman postanowił stworzyć własną orkiestrę. My wspólnie z grupą przyjaciół właśnie z Sinfonietty, no też zagraliśmy przed mistrzem egzaminy, więc pomyślałem wtedy, że to jest taki ostatni moment, żeby jeszcze wiedząc o tym przedsięwzięciu, i tak się wspólnie umówiliśmy z całą orkiestrą, że no oczywiście spróbujemy swoich sił i spróbujemy być w tej orkiestrze i tworzyć, współtworzyć tę orkiestrę Krystiana Zimmermana. No więc to był taki ostatni moment, kiedy rzeczywiście musiałem wziąć instrument i poświęcić sporo czasu na to, żeby być w dobrej formie i żeby żeby zagrać przed Christianem Zimmermanem, co nie jest prostą sprawą.
Podziwiam, właściwie podziwiam, ale też to pokazuje, że trudno się rozstać z muzyką, zwłaszcza w takim momencie, kiedy jesteśmy do tego jak gdyby przygotowani. No cóż my więcej możemy oprócz tego, że gramy, prawda? Że to jest taki moment, że się ćwiczy, że się gra, że się samemu pokonuje pewne trudności, że to jest każdy ten dzień, który cię posuwa trochę do przodu albo czasem do tyłu, jest rozpacz, że dzisiaj jest jeszcze gorzej, więc może lepiej odłożyć na chwilę, żeby wypocząć i zacząć za 2 dni.
Dokładnie tak. Ale wspomniałeś jeszcze właśnie o tym doświadczeniu właśnie muzyka i menedżerowaniu, czyli no prowadzeniu właśnie orkiestry. To jest bardzo, wydaje mi się, ważne, aczkolwiek to nie jest warunek. Wydaje mi się, że jest sporo menedżerów kultury, którzy mają wykształcenie bardzo, bardzo znakomite, ale nie muzyczne i są w stanie, będąc miłośnikami oczywiście, czy to muzyki, czy jakiejś innej sfery, czy przestrzeni w kulturze, są w stanie, myślę, znakomicie prowadzić również instytucje kultury, bo oczywiście to jest szereg zagadnień, no nie tylko tych repertuarowych, muzycznych, ale instytucja kultury, im większa, tym więcej tych zagadnień, prawda? To są obszary z dziedziny prawa pracy, to są umiejętności w przeróżnych specjalizacjach, czy marketing, czy różne obszary instytucji, czy choćby taka wiedza techniczna na przykład przy okazji, nie wiem, infrastruktury, którą trzeba się opiekować. Także to nie jest warunek, to jest kwestia dobrego ułożenia instytucji, czyli jeżeli szefem instytucji, jeżeli dyrektorem jest osoba, która nie jest muzykiem, no to dobiera sobie do współpracy właśnie takie osoby, które wesprą go, choćby w sferze programowania działalności, prawda? Czy artystów, którzy będą artystami, dyrektorami artystycznymi lub kierownikami artystycznymi poszczególnych zespołów. Także to jest kwestia wyłącznie takiej struktury, dobrego ułożenia struktury. Ale oczywiście dla mnie, bardzo ja się cieszę oczywiście z tego, że mam to doświadczenie za sobą muzyczne, bo też odczuwam do dzisiaj, będąc w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, odczuwam swego rodzaju zaufanie muzyków, czyli osób, z którymi pracuję. To wcześniej miało miejsce w Symfoniecie, oczywiście miało to miejsce również w Lusławicach, ale wiem, że sposób komunikacji między mną a muzykami jest zupełnie inny. Znaczy ja rozumiem dokładnie ich potrzeby i nawet nie musimy o nich mówić w wielu przypadkach. A dobrze też, jak muzycy wiedzą, że z drugiej strony jest ktoś, kto słucha ich koncertów i kto wie wiele na temat pracy, na temat orkiestry, na temat jakości grania, natomiast jakości nagrania, więc wydaje mi się, że też to działa w dwie strony i tak pozytywny sposób.
No ja właśnie w tym kontekście to mówiłam, dlatego że to jest taka rzadkość, a to też powoduje, że no to jest i plus i minus, o tak bym powiedziała, bo to, co wszystko powiedziałeś, to jest plus, ale minus to jest też to, że stajesz na czele grupy ludzi, którzy często są twoimi kolegami. Od piaskownicy można by powiedzieć, dlatego że środowisko muzyczne jest na tyle specyficznym środowiskiem, że jak zaczniesz w przedszkolu muzycznym, znasz pewną grupę, masz znajomych, to właściwie idziesz z nim przez jedną szkołę, drugą szkołę, studia, a potem trafiasz do tej samej orkiestry i jesteś do końca życia w pracy, więc jest ciężko też stworzyć taką po prostu odpowiednią, właściwą hierarchię dla instytucji, zwłaszcza jeżeli jest ona olbrzymia.
Tak, ale jeżeli jest oparta na takiej wiedzy merytorycznej, rozumieniu tych spraw związanych z funkcjonowaniem, w moim przypadku obecnie właśnie zespołu artystycznego, orkiestry, to nie ma z tym żadnych kłopotów. Rzeczywiście sporo muzyków w Katowicach znam w orkiestrze, w naszej orkiestrze. W instytucji, w której pracuję obecnie, to są muzycy, to jest taka orkiestra wielopokoleniowa i niesamowite jest to, że wielu z tych muzyków odchodzi obecnie na emeryturę. No choćby na zakończenie poprzedniego sezonu artystycznego żegnałem w czerwcu kilkoro muzyków, których zresztą znam z czasów, kiedy właśnie Sinfonietta była młodym zespołem i kiedy czasami współpracowali z nami ci muzycy, więc byli doangażowani. A jednocześnie moją wielką radością jest to, że w tej orkiestrze już gra to nowe pokolenie. I uwaga, muzycy, którzy kształcili się w Lusławicach, między innymi, którzy przyjeżdżali do tego miejsca w wieku 12-13 lat, praktycznie co roku na kursy mistrzowskie do udziału w projektach artystycznych tych dziecięcej orkiestry czy młodzieżowej orkiestry. Także wielopokoleniowa, można powiedzieć, rodzina katowicka, ale rzeczywiście to środowisko niewielkie, czyli mnóstwo osób zna się, ale to może dobrze, może tak jest dobrze. To też buduje zaufanie. Ja znam wiele osób po prostu od wielu, wielu lat. Wiem, jakimi są muzykami. Oni też mogą dzielić się ze mną różnego rodzaju problemami, które wynikają z, choćby z natury pracy muzyka. No z kolei ci młodzi, znając mnie i wiedzą, że towarzyszę im w zasadzie od dziecka, też mają chyba taki duży poziom zaufania do mnie, do mojej pracy, więc to ciekawe, ta wielopokoleniowość właśnie, że łączę te wszystkie elementy. Koncertmistrzem NOSPR-u jest Piotr Tarcholi, który wspólnie, to jest kolega ze studiów, z którym wspólnie Krakowa, tworzyliśmy wspólnie Sinfonietę Krakowie, także on też, jego droga artystyczna poprowadziła go właśnie do NOSPR-u, więc to świat jest rzeczywiście mały.
Mały, zwłaszcza w środowisku muzycznym to się wszystko przenika. Mówiłeś o tym, że wziąłeś skrzypce ostatni raz w projekcie u Zimmermana, ale ja pamiętam cię jeszcze raz, jeszcze później ze skrzypcami.
No to ciekawe.
Tak, ale to nie był koncert, od razu powiem. To nie był koncert. To był moment, kiedy brałeś instrument, kiedy była kończona sala w Lusławicach i kiedy bardzo bałeś się o to, czy akustyka, która została wyliczona, będzie odpowiednia, czy będzie wynosiła właśnie tyle, ile ma wynosić, żeby była to doskonała sala. I woziłeś ze sobą instrument po to, żeby sprawdzić, jak brzmi w sali. I ja to pamiętam.
Tak, to rzeczywiście tak, przypomniałaś mi o tej sytuacji. To oczywiście wziąłem instrument, chciałem się przekonać, jak brzmi sala i to był taki moment niełatwy, dlatego że sala w Lusowicach była gotowa, przyjechały fotele zostały zamontowane wcześniej, próbowałem tę salę bez foteli, brzmiała przepięknie. Natomiast później zostały zamontowane fotele, ale jeszcze była folia na tych fotelach. To był październik bodajże 2012 roku. Wziąłem instrument, żeby sprawdzić, jak z fotelami. No i okazało się, że niespecjalnie ta sala brzmi. I byłem przerażony zupełnie. Poprosiłem inżynierów z firmy Skanska i pracowników, żeby ściągnęli tą folię, żeby sprawdzić jeszcze raz. No i brzmiała lepiej nieco ta sala, ale niezbyt dobrze. No i później okazało się, i wielokrotnie przytaczam ten przykład, rzeczywiście dla akustyki sali bardzo istotna jest temperatura i wilgotność powietrza. A to była sala, która jeszcze nie była ogrzewaną salą, dopiero została wybudowana. Jeszcze te wszystkie instalacje nie funkcjonowały, więc w tej sali było zimno, stosunkowo sucho, dość chłodno. Ona dopiero nabierała swojej właściwej temperatury. No i nieprawdopodobnie jak te warunki zmieniają akustykę. Odpowiednia temperatura, wilgotność powietrza, dogrzana sala powoduje, że ten dźwięk nagle zupełnie inaczej się przenosi. Także na początku byłem przerażony, ale podzieliłem się nawet z Krzysztofem Pendereckim właśnie tą informacją, że mamy dobrą salę, ale mam jakieś takie wątpliwości pewne, no ale po kilku dniach, jak rozgrzaliśmy salę, okazało się, że udała nam się absolutnie doskonała akustycznie sala koncertowa, z czego jestem i będę chyba do końca swojego życia dumny, że udało się w Lusławicach wybudować salę, która myślę może konkurować z salami na całym świecie, salami tej wielkości zaznaczam, bo to jest też inna koncepcja sali niż sala w NOSPR-ze, która jest przepiękną salą o znakomitej akustyce, ale jednak salą dla blisko 1800 słuchaczy. Sala w Lusowicach jest mniejsza, 650 foteli, ale w tej konkurencji tych sal tej wielkości rzeczywiście jest salą wybitną.
No właśnie. Wszyscy to podkreślają, zwłaszcza my w Krakowie to cenimy, ponieważ nie mamy tu jeszcze takiej sali. Czekamy cały czas, że zostanie wybudowana i tutaj trzymamy kciuki dla dyrektora Mateusza Prendotę, który się stara wybudować nową salę Filharmonii Krakowskiej i mam nadzieję, że to będzie zakończone sukcesem. Ale póki co, żeby usłyszeć tą doskonałą akustykę, to jeździmy. Albo do Lusławic w jedną stronę, albo do NOSPR-u w drugą stronę. połączone i to są nasze naturalne kierunki i spotykamy się właśnie na koncertach albo tam, albo tu, bo są to doskonałe sale.
Należy wspomnieć o Krakowskim Centrum Muzyki, które będzie jednak wcześniej, bo już jest finał rzeczywiście Krakowskiego Centrum koło Płoń. Ciekawostką jest fakt, że projektanci, to ta sama firma, która projektowała Lusławice, DDJM firma, więc pan Jarosław Kutniowski, który spędził rzeczywiście ze mną, spędziliśmy wspólnie przy okazji czy projektowania, czy później budowy Lusławic mnóstwo czasu, też odpowiada w dużej mierze za powstanie Krakowskiego Centrum Muzyki, także mamy tych samych projektantów, więc wydaje się, że to jest ścieżka
że jest
znakomita.
Dobra,
tak. Trzymam kciuki bardzo mocno. Byłoby wspaniale, gdyby w tym miejscu koło Boń, gdyby powstała znakomita sala, a oczywiście jeżeli będą kolejne, to znakomicie, jeżeli Filharmonia, no bardzo ważną informacją jest Akademia Muzyczna Krakowska.
Tak, też czekamy.
Tak,
to
i
jest
tam będzie.
Tak.
I to jest projekt, znowuż to jest projekt pana Tomasza Koniora, który projektował NOSP i znakomite inne sale, nieco mniejsze koncertowe i obiekty. W związku z powyższym może się tak zdarzyć, że Kraków za kilka lat będzie rzeczywiście potentatem, bo będzie i wspaniała Akademia Muzyczna, z którą do dzisiaj jestem bardzo silnie, emocjonalnie również związany. Akademia Muzyczna z nowym budynkami, z nowymi budynkami, z nowym kampusem, z nowymi salami koncertowymi. Krakowskie Centrum Muzyki najwcześniej, no i Filharmonia Krakowska, więc jeżeli to się wszystko spełni, no to rzeczywiście
no trzymamy kciuki po prostu. Trzymamy kciuki.
Ale póki co zapraszam serdecznie do Katowic i oczywiście po przyjacielsku, jeżeli ktoś z Państwa chce zobaczyć też wspaniałe okoliczności, bo to o nich trzeba wspomnieć, czyli otoczenie w Lusławicach, park, wspaniały park Krzysztofa Pendereckiego, 16-hektarowe arboretum, warto wybrać się również do Lusławic. Także zapraszam godzinę drogi w jedną na wschód lub godzinę drogi na zachód. Są dwa wspaniałe miejsca, a ja mam to szczęście, że jestem i byłem związany właśnie z tymi miejscami.
No właśnie, wielkie szczęście. Krzysztof Penderecki powiedział: Adamie, przejmij Lusławica. To co powiedziałeś wtedy?
Tak, spotkałem się z Krzysztofem Pendereckim, żeby podziękować mu za lata pracy z Sinfonietą. Wyjeżdżałem do Stanów Zjednoczonych, taki miałem plan. Nie miałem planu, co dalej po Stanach Zjednoczonych. Wtedy zaproponował mi właśnie Lusławice. Oczywiście o Lusławicach wcześniej słyszałem, wiedziałem, że ten projekt ma swoją już długą historię, starania, które były raz udane, znaczy mniej udane wcześniej, ale okazało się, że jednak te fundusze europejskie znalazły się na budowę właśnie tego obiektu. No oczywiście moja odpowiedź była oczywista, to znaczy jeżeli taką propozycję otrzymuje się raz w życiu i niewielu menedżerów kultury ma taką szansę, aby wybudować tak naprawdę własną instytucję. I to było dla mnie ogromne szczęście. Krzysztof Penderecki właśnie mówił o tym szczęściu zawsze w karierze kompozytora, muzyka.
Tak.
No więc ja miałem to szczęście, że spotkałem Krzysztofa Pendereckiego i miałem to szczęście, że właśnie zaproponował mi wybudowanie i też duży wpływ na projekt tak naprawdę tego obiektu. Wybudowanie, a później zaprogramowanie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.
Który dziś sobie radzi już świetnie, bo naprawdę jest to już bardzo rozpoznawalna sala, rozpoznawalna działalność i ludzie z całej Polski przyjeżdżają właśnie tam, żeby uczestniczyć w wielu, wielu różnych projektach. Ja tak myślałam, że właśnie Krzysztof Penderecki miał plany budowy dość długie i ja pamiętam, że on właściwie to mu prawie 20 lat zajęło, zanim udało mu się zdobyć te pieniądze, przekonać i tak dalej, zanim ruszyła ta budowa. 20 lat starań i to w kwestii takiej postaci jak on, prawda? Który też przekazał ziemię pod to, więc wszystko było zaplanowane. Ale pamiętamy Krzysztof Penderecki właśnie jak staliśmy tam przy tej Alei Tulipanowców i tam była otwarta i na wprost widać było po drugiej stronie drogi takie wielkie pole, żeby nie powiedzieć ściernisko.
Tak.
To profesor kreślił właśnie palcem tak w powietrzu i mówił, tu właśnie, tu będzie sala, tutaj będzie do tej sali wjazd, z tamtej strony zrobimy te pokoje. Wszystko po prostu wiedział, jak chciał to zrobić. I to było fascynujące, że tak jak tym palcem po powietrzu pokazywał nad tym polem, tak oto stoi właśnie ta sala.
Tak, aczkolwiek tutaj precyzując, rzeczywiście ten plan się zmienił. Krzysztof Penderecki chciał wybudować salę w parku. I rzeczywiście na końcu Alei Tulipanowców, jeszcze ale w obrębie murów, w obrębie tego pięknego założenia parkowego, które sam stworzył, natomiast te plany zmienił. W pewnym momencie rzeczywiście to było miejsce znakomite w samym parku, ale jednak no, obarczone pewnym ryzykiem w związku z powyższym postanowił zakupić ziemię
po
przeciwnej stronie drogi właśnie i zakupił dość sprawnie i to była, z tego co wiem, decyzja absolutnie jednego dnia, żeby zakupić działki, w sumie 5 hektarów działek, to było kilka działek po drugiej stronie drogi, no i w ten sposób dał podwaliny pod przyszłe centrum. I później oczywiście projekt, pierwszy projekt budowlany, uzbrojenie tej działki, ale tak, Krzysztof Penderecki miał zawsze, jeśli chodzi o planowanie, to zawsze myślał tak w tej skali, no, nieosiągalnej dla zwykłego śmiertelnika.
Tak, tak to ona była długa skala, tak samo jak skala planów kompozytorskich, która wykraczała dużo poza nawet najdłuższe życie człowieka. Ale były te plany i niestety nie zostały zrealizowane, jak choćby opera Fedra. No dobrze.
Ale nie możemy narzekać, bo ilość dzieł...
Zostało bardzo
ilość
dużo.
Dzieł tak. Rzeczywiście Krzysztofa Pendereckiego to mamy w Lusławicach, mówię jeszcze cały czas, poczuwam się jak w jakiś sposób do tego miejsca, ale w Lusławicach jest ekspozycja multimedialna i w tej ekspozycji można zobaczyć wszystkie dzieła Krzysztofa Pendereckiego, zarówno te właśnie czy wielkie dzieła wokalno-instrumentalne, ale również kompozycje teatralne do filmu. No i to jest około 170-180 pozycji, także to dzieło muzyczne Krzysztofa Pendereckiego jest naprawdę gigantyczne, więc myślę, że jako kompozytor był absolutnie spełnionym człowiekiem.
Tak, też podejrzewam, że to jest wspaniałe, te rzeczy, które zostały, abyśmy tylko je wykonywali cały czas, bo jest co grać. Minął rok, odkąd kierujesz Nosprem. Jaki to był rok dla ciebie?
Przepiękny. Przepiękny rok po kilkunastu latach pracy w Lusławicach, kiedy rzeczywiście wspólnie z grupą moich współpracowników budowaliśmy wcześniej budowana oczywiście była sala koncertowa, cały kampus, ale później budowaliśmy programy, ale jednak to było jedno środowisko wokół Lusławic. Pozyskaliśmy sporo oddanych melomanów, którzy mieszkają w okolicy, mieszkańcy Tarnowa, Nowego Sącza, mniejszych miejscowości czy wsi nawet, ale niezwykle, niezwykle wspaniali ludzie. Nagle znalazłem się w innym miejscu, no w sporym mieście, w aglomeracji. Cała aglomeracja śląska to ponad 2 miliony osób. Znalazłem się we wspaniałej sali, no takiej absolutnie dumie polskiej kultury. Nie tylko dumie dla mieszkańców Katowic, dla całego Śląska, ale rzeczywiście wszyscy byliśmy dumni. Ja pamiętam otwarcie tej sali koncertowej. Wszyscy byliśmy dumni po prostu, że taka sala w ogóle jest gdziekolwiek w Polsce. Tak. I wspaniale oczywiście, że ona była wtedy, tak myślałem sobie, blisko Krakowa, że jest w Katowicach. Wspaniałe środowisko katowickie. Jeżeli pytasz właśnie o to, jak ten pierwszy rok, to wspaniałe otoczenie wokół orkiestry. Orkiestra jest otoczona wielką opieką i ministerstwa, i samorządu, i potężnej grupy melomanów, bo to jest grupa melomanów liczona w setki, tysiące, czyli te osoby, które każdego roku wracają, odnawiają swoje abonamenty. Więc jest to niezwykła publiczność, oddana tej orkiestrze, dumna z orkiestry, wspierająca tę orkiestrę. Więc oczywiście ten rok dla mnie był rokiem odkryć. Poznałem mnóstwo nowych osób w nowym środowisku. Orkiestrę znałem częściowo. tylko i wyłącznie, ale to są setki, jeśli nie tysiące osób nowych, które przychodzą po prostu na koncerty i które poznaje nowe osoby tak naprawdę każdego dnia w Katowicach. Więc dla mnie to miejsce jest oczywiście w jakiś sposób odkryciem, ale też radością, że trafiłem do miejsca, w którym tak pielęgnowana jest muzyka i takim szacunkiem jest darzona muzyka. To nie jest częste.
Myślę, Ślązacy są specyficzni tutaj.
Tak, ale, są bardzo, są bardzo muzyczni. Są bardzo, tak. bardzo dbają i bardzo pielęgnują te tradycje, że właśnie przychodzenie na koncerty, w ogóle też wspólnego muzykowania, ale bycia na koncertach. Więc to ponownie chyba taki element szczęścia się włączył. To znaczy miałem to szczęście, że trafiłem na studia z grupą znakomitych koleżanek, kolegów. Stworzyliśmy sobie orkiestrę. Trafiliśmy pod skrzydła wspaniałych osób, między innymi Krzysztofa Pendereckiego. Kolejne szczęście, taki moment przełomowy to ta propozycja od Krzysztofa Pendereckiego Lusławic. No i wreszcie kolejny po kilkunastu latach moment propozycji tak naprawdę, czy też zachęcenia mnie ze strony orkiestry, ze strony środowiska, aby w konkursie na dyrektora NOSPR wystartować. No i jestem tam i uważam się zawodowo za bardzo spełnioną osobę.
Chociaż szczęściarza.
I trochę szczęściarza, tak. Trochę szczęściarza, aczkolwiek oczywiście wiele wyzwań przede mną, jeszcze te kolejne lata pracy. Tych wyzwań nie brakuje, ale miejsce, nie mogłem sobie chyba wyobrazić lepszego miejsca do kontynuacji swojej pracy, do dalszego rozwoju, do zarządzania większą instytucją. To już jest naprawdę spora instytucja, jedna z większych, zarówno jeśli chodzi o ilość osób, które pracują, zespół artystyczny, administracja, to ponad 200 osób, ale też od tej strony budżetowej, to już jest naprawdę gigantyczna inwestycja, koncerty praktycznie codziennie, nie tylko nasze, ale zewnętrznych organizatorów, także czasami myślę sobie, że to taka fabryka muzyki i to przeróżnych gatunków, bo to oczywiście w głównej mierze sezon artystyczny NOSPR, koncerty abonamentowe, koncerty specjalne, koncerty kameralne, ale też znakomity jazz, znakomita muzyka świata, różnego rodzaju inne przedsięwzięcia, które są praktycznie codziennie w NOSPR-ze i codziennie, praktycznie codziennie 1600-1700 osób jest w NOSPR-ze.
No i tak się uśmiecham, jak to mówisz, bo tak widzę oczami wyobraźni właśnie tą salę, to wejście, tą kawiarnię, gdzie można wypić kawę. Widzę właśnie ten chłód w klimatyzacji, gdzie można wejść, to piękno tej sali, gdzie właściwie z każdego miejsca dobrze widać i słychać. I tak myślę, że niektórzy w życiu mają wielkie szczęście. No i też się tak zastanawiałam, ponieważ zasadą w tym programie jest, że muzyczny czarodziej, a ty dzisiaj czarujesz nas tutaj, jesteś w tej roli, wybiera utwór, który miał dla niego wielkie znaczenie. Ja tak sobie pomyślałam, co wybierze skrzypek, dawniej skrzypek, a teraz menadżer kultury, który właściwie zna repertuar nieprawdopodobny wszystkiego i programuje, niejedną instytucję programował i wie dokładnie, czego publiczność, ale jakie on ma upodobania i dlaczego wybierze. No i proszę państwa, no powiedz, co wybrałeś.
Zastanawiałem się, jak zadałaś mi to pytanie, czy poprosiłaś mnie o wybór jednego utworu. Oczywiście, jakby przed oczyma miałem tysiące, setki nagrań przeróżnych, które miałem okazję słuchać, które miałem okazję się zachwycać. Natomiast tak sobie pomyślałem, że na potrzeby tej audycji, ponieważ spodziewałem się, że zapytasz mnie właśnie o tą przeszłość moją zawodową, o orkiestrę smyczkową, Sinfonietę Krakowie, oczywiście o NOSPR teraz, no to mamy takie połączenie. Adagietto z Piątej Symfonii Gustawa Mahlera, Adagietto, które jest napisane na smyczki, więc mamy takie połączenie wielkiej orkiestry symfonicznej, z którą jestem teraz związany, która po prostu ten repertuar gra na co dzień, a jednocześnie powrót trochę właśnie do tych korzeni, czyli do orkiestry smyczkowej w tym dużym symfonicznym składzie wprawdzie, więc dlatego, a poza tym to cudowna, wspaniała muzyka, jedna z najpiękniejszych części, myślę, symfonii w ogóle w wszystkich pewnie, ale na pewno u Mahlera również jedna z tych przepięknych, ale to trudno wartościować. Znaczy, jeśli chodzi o muzykę klasyczną, mamy tyle pozycji wspaniałych, mamy tyle znakomitych utworów, koncertów instrumentalnych, symfonii, dzieł wokalno-instrumentalnych. No, to wszystko to jest taki potężny zasób, że naprawdę trudno byłoby się zdecydować, więc ten wybór Adagietta z Piątej Symfonii Mahlera, myślę, że dobrze wpasuje się w tą moją przeszłość, właśnie taką smyczkowo-symfoniczną.
No właśnie, też bardzo ładnie to wytłumaczyłeś. Ja tak sobie pomyślałam, że co ci tam w tej duszy gra, że to jest Mahler trochę, chociaż zawsze cię kojarzyłam bardziej z programami takimi dwudziestowiecznymi. No, to już jest prawie, ale bardziej z taką właśnie muzyką nowoczesną, jeżeli można tak powiedzieć. Może nie, powiedzmy klasyką XX wieku, bo przecież mamy już XXI, więc wszystko, co było 100 lat temu, jest już przecież dawną muzyką poniekąd. Natomiast tutaj też sobie pomyślałam, że to jest chyba jeden z takich najpiękniejszych fragmentów, powszechnie najpiękniejszych, o tak bym powiedziała, ponieważ piękno jest tutaj szalenie subiektywne, ale jeżeli byśmy złożyli tych subiektywnych opinii dużo, no to się zrobi to ta opinia obiektywna i chyba właśnie jest zaliczane do tej obiektywnej to Adagietto, to co stworzył Mahler, to jest 11 minut muzyki, która funkcjonuje wyciągnięta z tej symfonii, bo funkcjonuje w rynku koncertowym jako oddzielny utwór często jest wykonywana, co jest rzadkością. Nie, w innych utworach tak nie ma. Ale też może to dlatego, że to jest deklaracja miłości. Ja nazywam to, że to jest najpiękniejsze muzyczne wyznanie miłości Mahlera do swojej przyszłej żony, do Almy Schindler, którą poznał w listopadzie 1901 roku, a ożenił się z nią w 1902 roku. Napisał jej tak piękny utwór. Oczywiście potem jej wysłał taki, kiedy ona przyjęła jego oświadczenie, wysłał jej taki list, tam 23 strony były tego listu, w którym jej napisał, co on od niej wymaga jako mąż i stwierdził, prawda, że powinna porzucić swoje wszystkie zainteresowania artystyczne i być właściwie przy nim. Więc to są takie deklaracje, ale utwór jest piękny.
Tak, ja wspomniałem właśnie o powodach wyboru tego utworu, takich powiedziałbym bardziej historycznych, związanych ze mną, natomiast oczywiście to wspaniałe, wspaniałe dzieło i chciałem po prostu słuchaczom w tym okresie jeszcze letnim sprawić po prostu mnóstwo przyjemności i zatrzymać na chwilę czas. To znaczy to są takie momenty w życiu człowieka. Wcześniej miałem takie momenty w Lusławicach, dzisiaj również w Katowicach, jak brzmi muzyka, jak jest to znakomity koncert, jak orkiestra gra koncert, nagle zatrzymuje się wszystko zupełnie. I rzeczywiście ta wolna część z Piątej Symfonii Mahlera, no właśnie zatrzymuje czasy, czyli opowiada o tym wielkim uczuciu, ale jednocześnie przenosi nas zupełnie w inne obszary. I chyba taka jest rola muzyki, więc myślę, że ten wybór z wielu względów jest dobrym.
Będziemy za chwilę go słuchać, tego utworu, ale zanim to ja jeszcze chciałam cię o jedną rzecz zapytać, bo właściwie tak wiem, że przeniosłeś się do Katowic, potraktowałeś bardzo poważnie swoją funkcję dyrektora i zarządzania tym zespołem. Uczestniczysz w dużej ilości koncertów, które tam się dzieją prawie codziennie. Ale czy ty masz tam w domu tak jakiś sprzęt odtwarzający? Słuchasz coś?
Oczywiście, że słucham. Oczywiście, że słucham. Słucham wszystkiego, ale też z umiarem. To znaczy słucham dla potrzeb zawodowych oczywiście sporo klasyki, żeby sporo nowych utworów, które po raz pierwszy będą grane, więc staram się poznawać repertuar i decyzje te repertuara podejmować odpowiedzialnie. Oczywiście znam sporo na przestrzeni tych lat, sporo repertuaru, ale jednak wymaga to takiego przygotowania i przesłuchania utworów, które pojawiają się w kolejnych sezonach NOSPR-u. Natomiast z lubością słucham wszystkiego tego, co jest znakomicie pięknie, misternie, wirtuozowsko, z wielką uwagą zagrane, odtwarzane, zaśpiewane. Więc i jazz, i muzyka świata, i wracam do korzeni, i wracam do piwnicy, i wracam do Grechuty czasami, i do Turnała. Nie mam tutaj jakiegoś takiego kanonu, w zależności od nastroju. Jedna sprawa istotna. W muzyce klasycznej, w odróżnieniu od muzyki tej rozrywkowej, można powiedzieć, czy nawet jazzu, nie jestem w stanie nic innego robić, jeśli słucham muzyki. To znaczy, to jest na tyle wciągająca materia, że nie byłbym w stanie po prostu puścić sobie no właśnie takiej piątej symfonii Mahlera w tle. Tylko chciałbym jej po prostu, muszę jej wysłuchać w całości. Interesuje mnie no nie tylko ta warstwa kompozytorska i tego, jak został ten utwór skonstruowany, ale też interesuje mnie sposób wykonania tego utworu, jakość, czy to orkiestry, czy jeżeli słucham muzyki kameralnej, to właśnie tej grupy kameralnej, czy jeśli to jest solista, to też kunsztu wykonawczego. Dla mnie to jest szczególnie istotne, bo sama muzyka zapisana, ona już jest. Kompozytorzy, ci wspaniali kompozytorzy na przestrzeni setek lat zapisali muzykę i ona już z nami zostanie. I teraz chyba musimy bardzo dbać o to, aby jakość wykonania tej muzyki, dbałość o szczegół, dbałość o zamysł kompozytora, ale jednocześnie dodanie tego własnego elementu interpretacyjnego jest niezwykle istotne. Także ten element wykonawczy dla mnie jest szczególnie ważny, więc potrafię zachwycić się nagraniem stosunkowo prostego utworu klasycznego, jeżeli jest wykonany po prostu mistrzowsko. Więc tak
no właśnie,
oceniam
no to
słuchanie.
No to się bardzo cieszę, że tak powiedziałeś. Ja też uważam, że nie da się muzyki klasycznej, nazwijmy to tak, traktować jako muzyki tła. Ona po prostu wciąga, zwłaszcza jeżeli zaczyna się jej słuchać. To ona po prostu wciąga i nie pozwala pozostawić obojętną. A Mahler coś w sobie ma, coś niezwykłego, bo jego twórczość to właściwie można powiedzieć, że jest ponadczasowa i każda z jego symfonii staje się takim przesłaniem, a nawet bym powiedziała, że takim odrębnym budowaniem świata. To jest, ta muzyka jest tak naładowana treścią, że właściwie no nie można przejść w ogóle obok niej takim obojętnym. Dlatego też dzisiaj, jak zaprezentujemy za chwilę Państwu muzykę właśnie Adagietto, to będzie to Adagietto no chyba w najlepszym wykonaniu, a przynajmniej w wykonaniu, które stało się ikoniczne na wiele, wiele lat, bo po ten utwór sięgało naprawdę wielu artystów, wiele orkiestr, wielu dyrygentów. Natomiast no jednak to nagranie w wykonaniu Filharmonii Berlińskiej pod batutą oczywiście Herberta von Karajana brzmi w sposób niezwykle przejmujący. To są lata 70., więc płyta dawna, ponad 50 lat, a jednak cały czas wzrusza i cały czas fascynuje. Szanowni Państwo, i w ten sposób dobrnęliśmy do końca. Chciałam Ci, Adamie, bardzo podziękować za to, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu. Wierzę, że się spotkamy, może niebawem i porozmawiamy, co tam dalej słychać w Nostrze i powiesz nam, czy twoje skrzypce dobrze brzmią.
Bardzo, bardzo, z radością oczywiście. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego programu i oczywiście z pewnością spotykamy się. Miejmy nadzieję, że właśnie to spotkanie przy okazji otwarcia kolejnych sal wspaniałych w Krakowie, czego naprawdę i instytucjom, i temu miastu szczerze i najszczerzej i najserdeczniej życzę. Natomiast oczywiście zapraszam Ciebie, zapraszam słuchaczy również, drodzy Państwo, jeżeli Państwo nie mieliście okazji jeszcze być w Nosprze.
Trzeba się koniecznie wybrać.
To wyjątkowe miejsce. Sporo osób z Krakowa i z okolic Krakowa przyjeżdża na koncerty Nospru, także ta publiczność krakowska jest, widać, że ona dociera, ale niemniej warto wybrać coś dla siebie, przyjechać, zobaczyć tą naprawdę świątynię sztuki w Katowicach, wybitną salę koncertową.
Dziękuję bardzo. Gościem naszym dzisiaj był Adam Balas. Program realizował Wojciech Gruszka, a żegna się z Państwem Agnieszka Malatyńska. Do usłyszenia.
Do widzenia.